z Rosjanką. Nie ma nic wspólnego z Polską. Jest po prostu Rosjanką. Nie znam jej absolutnie w ogóle. Ani siostra, ani ja. Jedynie chyba siostra wymieniła z nią 2 czy 3 listy. Pierwszy list chyba przez ambasadę, a drugi już sama. To się potwierdza. Jacy są dobrzy ludzie ruscy? To jest przecież Syberia, to są odległości.
Jak 1000 kilometrów?
3000 kilometrów.
Хорошо сплю в поезде.
Dobrze śpię w pociągu.
Wagony u nas.
W Rosji wagony sypialne pomagają pokonywać duże odległości. Jedziesz w znośnych warunkach. Zachciało mi się zrobić to, czego nie można było wcześniej. Żyliśmy w kłamstwie. Chcę odkrywać prawdę dla siebie i dla innych. Pomyślałam, że mamy wiele wspólnego. Urodziłyśmy się w tym samym 1928 roku. Ona jest nauczycielką i ja też uczyłam całe swoje życie w szkołach i studentów. Z wykształcenia jestem chemikiem. Zofii ojciec zginął na zesłaniu w Kotłasie, a mój ojciec szczęśliwie przeżył, ale 8 lat był w sowieckim łagrze. Przeżyłyśmy. Ona w jednej rzeczywistości, ja w drugiej. Milczenie, cierpienie to bardzo zbliża. Pomyślałam, znajdziemy wspólny język, zaprzyjaźnimy się.
To są jakieś fluidy, wie pani. Stała mi się tak bliska, jak ktoś z rodziny i tak na nią oczekuje. Chciałabym, żeby jak najlepiej wypadło to spotkanie. Warunki nie są takie idealne. Nie mam salonów, żyję już skromnie z powodu choroby, wie pani. To już mnie jest tak wszystko obojętne. Ja się boję, znając, co się tutaj dzieje, że niech tam gdzieś jakiś ruski głos się słyszy, to pani wie, że ja z nią bym nie poszła tu czy tam, bo ja bym nie chciała narazić tej osoby. To jest bardzo odpowiedzialna sprawa. Pani wie, jak się u nas, tam gdzieś na podwalu, tu gdzieś napadają, niech tylko usłyszą, bo zaraz dzięki, prawda? Chodzi o pieniądze, przecież to nikt nie będzie wiedział, czy ona jest handlującą kobietą. Więc nie można nawet zapuszczać się w tamte rejony. Nie powiem, żebym ja nie dostała nadciśnienia z tego powodu. Na przykład wczoraj, dzisiaj to już, wie pani, barometr idzie do góry. Taki był moment zasłabnięcia w zeszłym tygodniu i tak modlę się do Boga i mówię, Panie Boże, dopomóż mi, żebym chociaż ja jeszcze doczekała tego przyjazdu. Coś mi tam to serce pika jakoś tak. Muszę ciśnienie zmierzyć, nabrać garść jakichś prochów i muszę odkurzyć jeszcze. Muszę uprasować tą pościel.
Co tu się znajduje? Na tablicy mamy rozmieszczenie miasta Kotłas.
Krzątając się po mieszkaniu, słyszę hasło Kotłas. I to przykuło moją uwagę. Zobaczyłam starszą panią.
Wpływa do niej wyciek dach. W tym międzyrzeczu znajduje się Kotłas. W 1939 roku przywieziono tu polskich przesiedleńców ze wschodniej części Polski, z tej strony linii demarkacyjnej między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Wysiedlenie objęło wszystkich, dzieci, kobiety, ciężarne, wszystkich. I oto w tych osadach wszyscy pracowali jako drwale. Tu żyli prości ludzie ze wsi i inteligencja.
Ojciec był osadnikiem wojskowym, był oficerem, służył w Błękitnej Armii Halera. Halerczycy brali udział w tej wojnie bolszewickiej w 1920 roku, a później ziemię dostali. Osada nasza, Witosowo się nazywała, od Witosa, bo bardzo często przyjeżdżał. To jest na Wołyniu niedaleko Krzemieńca. Ojciec właśnie pracował w izbie skarbowej. Zawsze w oficerkach chodził. Mieliśmy swojego chowu, konie, piękne konie. Rosjanie przyszli, to zaraz zabrali 17 września. Wszystko przestraszone, skamieniałe, zmartwione, dokąd nas wiozą. No i tam w barakach nas porozmieszczali. I myśmy na to patrzyli oczami dzieci, prawda? Rodzice ciężko harowali, a my biegliśmy na tą rzekę.
Z babcią staruszką, wy dwie z siostrą. Miałyśmy po ile wtedy lat? Siostra 11, 12. Chodziłyśmy kilkanaście kilometrów z naszego posiołku przez lasy, przez bagna do kołchozu. Jaka tam była straszna nędza. Była taka nędza, że ci ludzie nie mieli się w ogóle w co ubrać. Jedne buty i jak ktoś szedł w tych butach gdzieś, to reszta na piecu siedziała. Staruszki nad nami płakały i co tylko miały, czym tylko mogły, to się z nami wszystkim dzieliły. I już z powrotem niosłyśmy na plecach kartofle. To się wtedy mierzyło na pudy, więc pud, kartofle na plecy i żeśmy szły do naszego posiołku. To trochę mleka, to jakieś lepioszki. No czym miały, wszystkim się z nami dzieliły.
To właśnie było w maju. Ten dzień pozostanie na całe życie w pamięci. Ojciec jadł obiad, a jak zawsze koło ojca się kręciłam, łasiłam. No i pożegnałam go. Do pracy jechał. Na platformie postawiono taką szpulę z jakimiś kablami, z tego co ja pamiętam. To olbrzymia była szpula. Podobno nie była platforma osłonięta, po prostu boków nie zamknięto. Postawiono szpulę, postawiono robotników i oni jechali po wertepach leśnych, bo tam były jakieś wykopy. Ta szpula przygniotła ojca, a ja byłam, no nie wiem, zdawało mi się, że byłam taką ulubioną córeczką tatusia. Nie pojechałyśmy na pogrzeb, to było 9 kilometrów. Ludzie się cieszyli, że wyjeżdżamy z tej północy i gdzieś tam ku jakiejś wolności. Tragedią było, że my, nasza rodzina zostawia ojca tam właśnie daleko. Po tylu latach nie można jeszcze mówić. Został tam. To w pamięci zostało i przed każdymi właściwie świętami wszystkich zmarłych, dniem zadusznym, ciągle mi to po głowie chodzi, czy ktoś jeszcze się opiekuje tą mogiłą, czy jest jakiś ślad. Tak mi się zaczęło jakoś tak po głowie kołatać taka myśl. Może by do niej napisać.
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o przekazanie polskiemu konsulatowi w Petersburgu. A ten z kolei proszę o przesłanie starszej pani z Kotłasu, która wystąpiła w programie telewizyjnym. Zimą 1940 roku razem z innymi polskimi zesłańcami przywieziono nas z Wołynia do Kotłasu, a potem do Jareńska.
Ja była w Petersburgu.
Byłam akurat u córki w Petersburgu. A zawsze, kiedy tam jestem, odwiedzam polski konsulat. Do mnie pismo, wysłane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do polskiego konsulatu w Petersburgu. Bez wskazania nazwiska. Mnie wręczono to pismo. Było napisane, że jej ojciec zginął w czasie pracy w miejscowości Jareńsk. I tam został pochowany. Pojechałam do Jareńska. Około 200 kilometrów z Kotłasu. Najpierw trzeba jechać pociągiem, a potem autobusem. W Jareńsku miałam znajomego. Wieczysław Pawłowicz Czyrkin. Zaprosił mnie do domu. Ma malutki domek. Miłą żonę. Podwórko, krowa, ogród.
Na stole zauważyłam gazetę z wizerunkiem kobiety o nazwisku Rodziewicz. Pod zdjęciem był napis, że ona dużo wie o zesłańcach. Zapytałam go, jak mogę znaleźć tę kobietę? A on powiedział, to moja sąsiadka. Tu mój ogród, a tu jej. Mieszkamy obok. Oto jak po prostu pomógł Bóg. Obok. Nagrałam jej wypowiedź na kasetę. Czy Polacy przywiezieni w 1940 roku byli z dziećmi? Wszyscy byli. Uczyli się w waszej szkole? Uczyły się, ale nic nie rozumiały po rosyjsku. Większość z nich rezygnowała, bo ani nauczyciele nie rozumieli ich, ani oni nauczycieli. Zbierali jagody, grzyby, wymieniali rzeczy. Osiedlili ich w barakach, takich jak nasze. Na 6 ludzi jedno pomieszczenie, takie niewielkie, i wspólna kuchnia.
Głód.
Ciemno. Zima ciągnie się długo i wtedy jest ciemno. Krótki dzień. Ludzie umierali na szkorbut i inne choroby, z wykańczającej pracy i ciężkich warunków życia. To wszystko widzieli ludzie mieszkający wokół i cierpieli, że nic nie mogli poradzić, a nawet zrozumieć. I serce bolało z tego powodu. Poszliśmy na cmentarz. Był Wieczysław Pawłowicz Czyrkin, Nina Pawłowna Rodziewicz i córka jeszcze jednej zesłanej z 1930 roku, Marii Priłuckiej, Wiktoria. Tu jest ten grób? Tak, to w tym miejscu. Tak mówili, że to był wypadek. Jechał samochód, przechylił się, on spadł i go zabiło. Kto to był, nie wiem. Mężczyzna. Pogrzeb dobrze pamiętam. Jak oni śpiewali wszyscy nabożne pieśni. Modlili się prawdopodobnie. Dużo było młodzieży i starszych. Byli w ciemnych ubraniach. Na rękach mieli opaski. Wiedzieliście, że to byli Polacy? Tak, ludzie mówili. Polacy na pogrzeb chodzą w żałobnych opaskach. Droga pani Rydz, miała pani rację. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają pogrzeb pani ojca Franciszka Rydza. Na mogile był duży czarny krzyż drewniany. Pewien człowiek mówił, że wasz ojciec pracował w jego brygadzie. On bardzo dobrze pamięta ten nieszczęśliwy wypadek. Byłam tu w archiwum, gdzie otrzymałam kopię metryki zgonu pani ojca, którą wam wysyłam. Tak bym chciała objąć panią i wspólnie posłuchać opowiadań świadków strasznych czasów politycznych represji w byłym Związku Radzieckim. Ja również przeszłam bardzo dużo represji w tamtych czasach. Irina Dubrowina. Kiedy aresztowali mojego ojca, byłam małą dziewczynką. Pytałam, mamo, za co naszego dobrego tatę, który nie pił, nie palił, był zawsze z rodziną, najlepiej jak umiał pracował, był nauczycielem. Milcz, nikomu nie mów, co stało się w naszej rodzinie, bo mogą mnie też zabrać. I rzeczywiście w wielu rodzinach aresztowali i ojca, i matkę. Dzieci wysyłali do domów dziecka, a nawet na zesłanie. Dlatego wszystkimi rządził strach. Jeśli ty powiesz i okażesz współczucie, sam tu trafisz.
To ty sam popadziesz tu też.
1990 roku pojechałam do Stalingradu, gdzie ojciec był aresztowany. Poznałam historię śledztwa ojca. Ojciec mnie, swojej córce, nigdy nie mówił, jak przebiegało śledztwo i jakie przedstawiono mu zarzuty. Teraz wiem wszystko. Ojciec w 1917 roku wstąpił do partii eserowców. Był wykształconym wiejskim nauczycielem. Miejscowa ludność wybrała go do Zgromadzenia Ustawodawczego, pierwszego parlamentu rosyjskiego po obaleniu caratu. W większości nie stanowili bolszewicy, a w listopadzie byli już przy władzy. Zlikwidowali konstytuantę. Na następny dzień deputowanych nie wpuścili do parlamentu. Demonstrację, która wyrażała protest przeciw temu, rozpędzono. Ojciec uciekał coraz dalej i dalej. I oto minęło 20 lat, jak zajmował się polityką. To już 38 rok. Nastał wielki terror. Zaczęły się aresztowania. Po kolei. Ojca też. W 1942 roku, we wrześniu, otrzymałyśmy zawiadomienie z NKWD, że my, jako rodzina wroga narodu, musimy natychmiast opuścić Stalingrad w ciągu 48 godzin, dlatego że zbliżali się Niemcy, a my byliśmy niebezpiecznym elementem. Mogliśmy im pomagać.
Myśmy cierpieli, ale Rosjanie to samo, bo to nie można powiedzieć, że oni mieli jakieś przywileje, tylko to było tak samo. Odpisałam tej pani, że byłoby nam miło gościć ją w Polsce.
Ja получила dwie pensje.
Otrzymałam dwie emerytury.
Wzięła bilet.
Kupiłam bilet.
Wsiela.
Wsiadłam na dworcu w pociąg.
Ja z dziećmi
dogadałam. A z dziećmi uzgodniłam, że do nich przyjadę się żywić. Ludzie, dla których pieniądze są najważniejsze, nie są szczęśliwi. Przyjaźń sprawia mi radość. To moje bogactwo. Przekraczam rosyjsko-polską granicę. Czuję, że to fantazja. To nie ja. Jaka granica? Nawet wizy nie trzeba. Czysta fantazja, jakbym dogadała się z wehikułem czasu. Tacy ludzie jak ja nigdy nie przekraczali granicy. Moja starsza siostra chciała pojechać do Bułgarii. To było w latach 70. Wtedy bez problemu można było zdobyć skierowania. Ludzie jeździli do Bułgarii, odpoczywali. Ale nie ona. Jej zabroniło NKWD. Ojciec był w łagrach. Powiedzieli tak: uprzedzamy, mogą was zwerbować do współpracy z wywiadem. Teraz nikt mnie z NKWD nie zatrzymywał, nie sprawdzał. A jeśli zajrzą do torby, zobaczą, że tu nie ma ani narkotyków, ani towarów na handel. Proszę, sprawdzajcie moją torbę. Dary archangielskiej tajgi. Sama zbierałam w lesie dziką różę. Suszyłam, wiedziałam, że Zofia jest schorowanym człowiekiem. A dzika róża to samo zdrowie. Chciałam jej zrobić przyjemność, przywieźć z północy, gdzie ona była, coś dobrego. Chociaż przyjeżdżam w smutnej sprawie, pocieszające niech będzie to, że zabiorę tabliczkę i krzyż. I Zofia będzie spokojna, że zrobiła dla ojca wszystko, co było możliwe.
I ona może też spokojnie myśleć o tym, co zrobiła dla ojca wszystko, co on może.
I siostra akurat dzisiaj odebrała tę tabliczkę. Tabliczkę normalną. Napisałam nazwisko po polsku, a tu resztę koleżanka pisała po rosyjsku. Na świętej pamięci porucznik Franciszek Rydz, wywieziony z Wołynia 10 lutego 1940 roku, zmarł tragicznie dnia 20 maja 1940 roku i pokój jego duszy.
Zabota o mogile.
Mogiłą zaopiekuje się Wieczysław Pawłowicz Czyrgin. Obiecał krzyż postawić i przymocować tabliczkę. Zrobi zdjęcie i przyśle. Myślę, że przyśle swoją książkę z autografem, bo jest pisarzem. W swoich książkach uczy dzieci miłości do przyrody, ludzi, życia.
Tu jestem umówiona.
Pani Tarnowska.
Tarnowska, tak, dzień dobry. Dzień
dobry. Dobro wino.
Przyjechałam jak do rodzinnego domu. Tak wiele ze sobą mamy wspólnego.